Czytanie z Apokalipsy świętego Jana. Początek. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi się stać niebawem i co on, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, kto odczytuje i ci, którzy słuchają słów proroctwa i strzegą tego, co w nim napisane, bo chwała jest bliska. Ja, Jezus, posłałem swojego anioła, aby wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Ja jestem odrośl i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca poranna, a duch i oblubienica mówią: przyjdź. I kto słyszy, niech powie: przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśli by ktoś odjął coś ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udział w drzewie życia i w mieście świętym, które są opisane w tej księdze. Mówi ten, który o tym zaświadcza: zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi. Oto Słowo Boże. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu. Pan króluje, wesel się ziemio, radujcie się liczne wyspy. Obłok i ciemność wokół Niego, prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Radujcie się w Panu sprawiedliwi i sławcie Jego święte imię.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Mając się udać do Jerozolimy, Jezus wziął osobno 12 i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć, wydadzą go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swymi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. Jezus ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie. Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać wam miejsce po mojej prawej i lewej stronie, ale dostanie się ono tym, na których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto Słowo Pańskie. I pierwsze czytanie Ewangelii zmieniłem. Po modlitwie do Jana Apostoła zapytałem go, jakie chciałbyś mieć czytania. I tak to się we mnie pojawiło. jest prawdą, że tylko Jan apostoł z 12 nie umarł śmiercią męczeńską, ale myślę, że jego męczeństwo może było wyjątkowe, może największe z wszystkich 12 apostołów, mimo że było to męczeństwo bezkrwawe. Po pierwsze, jedynie on był pod krzyżem. On towarzyszył Maryi w drodze krzyżowej, towarzyszył Maryi pod krzyżem. 3 godziny trwać pod krzyżem, to wyobrażacie sobie, jaka to była katorga duchowa. I patrzeć na to, co z jego ukochanym mistrzem wyczyniają jego wrogowie. Dalej, myślę, że bardzo cierpiał, gdy pisał Apokalipsę pod koniec swego życia, ponieważ Jezus zmartwychwstały dał mu poznać losy Kościoła, losy tych wszystkich, których Jezus zbawił w ciągu tak na razie 2000 lat. Ale ile będzie do końca tych tysięcy, to ja nie wiem. Jedno jest pewne, już jest objawione, że świat popełni samobójstwo. Stworzy sobie takie warunki, że życie umrze na tej planecie. Ponieważ Jezus, zapowiadając koniec Izraela w roku 70, powiedział: ja Izraela nie karałem za odrzucenie Mesjasza, za przekreślenie planów Bożych. Izrael sam się ukarał. Izrael musiał sam skonsumować swój grzech. Tak będzie z końcem świata. Świat będzie musiał skonsumować swoje odejście od Jezusa Chrystusa. I to będzie śmierć tego świata, a później sąd, zamknięcie, właściwie zamknięcie sądu ostatecznego, ponieważ sąd ostateczny już się odbył według Ewangelii Jana w momencie krzyża Jezusa Chrystusa i zmartwychwstania. Tam każda ludzka istota, narody zostały osądzone sądem miłości i miłosierdzia. I teraz już tylko sami się sądzimy. Wszystko zależy od tego, czy przyjęliśmy sędziego z jego miłosierdziem, z jego nowym życiem, własne wnętrze. Jeżeli przyjęliśmy go, no to jesteśmy zbawieni. Jeśli nie przyjęliśmy go, to już ja nie wiem. To już ja nie wiem. Może wy wiecie. Gdy pisał Apokalipsę, jeśli się zna Apokalipsę, a chrześcijanie powinni znać wyznawcy Jezusa Chrystusa, był człowiekiem, który pierwszy to poznał, był Jan apostoł i na pewno przeżył ogromny ból, że dzieło jego mistrza będzie tak bardzo zlekceważone. Święty Jan apostoł ma jeszcze jeden powód do wielkiego cierpienia, które nieustannie trwa. Napisał Apokalipsę, w której ostrzega Kościół. Apokalipsa przez 2000 lat nie jest przedmiotem zainteresowania. Kościół jest nie zna Apokalipsy. Czyli jego najważniejsze dzieło nie pracuje. Jest darem, było darem trudem. I to jest ból i smutek Jana apostoła, który trwa. Jego dzieło nie koryguje Kościoła. Apokalipsa była napisana, dodana Kościołowi przez Chrystusa Zmartwychwstałego, tak jak instrukcja obsługi. Gdy ktoś kupuje samochód, daje mu instrukcję obsługi. Gdy ktoś kupuje pralkę, daje mu instrukcję obsługi. Chrystus stworzył Kościół, by jego krzyż, jego sąd, miłość i miłosierdzie nie był daremny i daje instrukcję obsługi. No ale myśmy te instrukcje obsługi z szacunkiem postawili na półce i sobie leży. Takim motywem, który się nieustannie powtarza w Ewangelii Jana, są słowa: a oni go nie rozumieli, a oni go nie rozumieli, a oni go nie rozumieli. Takim powtarzającym się motywem w Ewangelii Marka jest: tylko nikomu o tym nie mów. Tylko nikomu o tym nie mów. Czyli tak zwana tajemnica mesjańska. Tu już teologię tego znacie. Wielokrotnie o tym mówiłem. Ponieważ, no jeszcze przypomnę, że teologowie dziwią się, że trzy Ewangelia, więc Mateusz, Marek i Łukasz, są do siebie bardzo podobne. Ewangelia Jana jest zupełnie inna. Ja rysowałem wam wielokrotnie trójkąt, symbol Trójcy Świętej, że Ewangelia Mateusza, w Ewangelii Mateusza Bóg Ojciec wypowiada swój ból, swój problem. W Ewangelii Marka Syn Boży Jezus Chrystus, że pokonał szatana, a szatan rządzi tym światem. Z kolei Ewangelię Łukasza zawsze trzeba brać z dziejami apostolskimi, to jest organiczna jedność. Ewangelia Łukasza mówi o zesłaniu Ducha Świętego, napełnieniu Duchem Świętym, że świat cierpi, prowadzi wojny z powodu chciwości. Jest piekło chciwości, piekło posiadania władzy, sławy i dóbr, istne piekło. I to piekło się nie skończy, tego piekła by nie było, gdyby Kościół nieustannie obecniał pięćdziesiątnicę, czyli napełnienie człowieka Duchem Świętym. To bogactwo życia Bożego dopiero sprawiłoby, że człowiek poczułby wolność. No, o tym troszeczkę mówiliśmy w związku z teologią pasterzy. Natomiast Ewangelia Jana razem z Apokalipsą w tym trójkącie jest w centrum. Taką choinką jest świecznikiem. Podsumowuje te trzy Ewangelie, tak zwane synoptyczne. Zwieńcza je. I tym motywem, częstym zdaniem, oni go nie rozumieli. Dlatego też ja przeczytałem z Ewangelii Mateusza, która daje konkret, na czym polegało niezrozumienie Jezusa Chrystusa. Jezus jest jakby już u bram Jerozolimy, zmierza podczas trzeciego roku publicznej działalności, zmierza do Jerozolimy i tam będzie ukrzyżowany, odrzucony. I przeczytałem wam fakt, jak dwóch braci, Jan i Jakub, podmówili mamusie: nam nie wypada, mamo, ale ciebie nauczyciel nie odrzuci. I tak z tyłu trochę, chowają się za swoją mamusią: idź i poproś, on obejmie władzę, to żebyśmy byli jeden po prawej, drugi po lewej. Oczywiście mamusia spełniła prośbę synków, poprosiła. Oczywiście, że Jezus znał serca wszystkich apostołów, że oni go kochali i szli za nim, ale zupełnie go nie rozumieli. Po trzech latach zupełnie nie rozumieli. Szli za nim, kochali go, ale go nie rozumieli. Tak jak dziś. Kochają, idą za nim, jeżdżą na pasterki, chodzą do kościoła, ale go nie rozumieją, przepraszam. Ja jako kapłan, dopiero gdy miałem prawie 40 lat, byłem wtajemniczony w Apokalipsy. Tego mnie na studiach nie dano. Tego się nie wykłada na uczelniach, w seminariach. Apokalipsa jest nieznana. Ale jak już wam mówiłem, gdy poznałem Apokalipsę, to tydzień czasu chyba milczałem. Cały humor mi odszedł. Dlaczego Jezus specjalnie się tym nie przejmował, że go nie rozumieli i spokojnie szedł do Jerozolimy? Wcale nie stanął gdzieś z nim, nie oddalił się i bił w te zakute łby swoich uczniów, apostołów. Słuchajcie, nie, zostawił. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wie, że pewne rzeczy człowieka przerastają i trzeba stworzyć tak zwane fakty. Fakty, fakty. Gorzkie, mocne, potężne fakty. I taki fakt zaistniał, gdy Jezus w Ogrodzicu dał się pojmać, związać, dał się ukrzyżować. 3 dni czekali. Wszystko się skończyło katastrofą. A tak pięknie się zapowiadało. Miał takie możliwości. Pogubili się. Fakty. Zaistniała teologia faktów dokonanych, czyli teologia historii. I te fakty sprawiły, że ich chore nadzieje obumarły. Było, nie ma. Nie ma. Obumarły. Trzeba było wszystko od nowa. Chrystus, jak zmartwychwstał, mówi: a teraz idźcie do Galilei, do swoich zajęć i świetle krzyczę zmartwychwstania, wszystko na nowo przemyślcie. Ale było nad czym myśleć. I to podsumował Jan, apostoł swojej Ewangelii. A myśmy go nie rozumieli. A myśmy go nie rozumieli. Otóż nie ma wątpliwości, że jeżeli spokojnie sypiamy, nie znając Apokalipsy, to znaczy nie rozumiemy Jezusa Chrystusa. Nie o was mówię, tylko o kapłanach, o biskupach, że nie rozumiemy, jak się bardzo rozmijamy. Jak wszystko powinno być inaczej. Jaką krzywdę sobie wyrządzamy, nie znając Apokalipsy. Bo przecież to była instrukcja. Instrukcja. Ba, nie tylko instrukcja. Ale wiem, jako ktoś, kto stoi ponad czasem, że takie błędy popełnicie. Dlatego daję wam księgę, która was ostrzega. Inaczej drobne dawki niewierności doprowadzą do tego, że pewne rzeczy tak nam przylgną, jak Żydom prostota, zamiast prostoty dekalogu 613. To było oczywiste. Oczywiste. Tak my mamy pewne rzeczy oczywiste i niereformowalne. I przyjdą fakty. Przyjdą fakty, które sprawią, że coś, co było, tego nie będzie. I trzeba będzie na nowo wszystko przemyśleć. I pomoc przyjdzie. Ona jest przygotowana, że wrócimy do Ksiąg Świętych, do Pisma Świętego. Będziemy codziennie czytać, czytać ze zrozumieniem. Przyjdzie to z faktu i apokalipsy sumień, a więc uwolnienia nas z ducha ciemności, ducha pychy. I przyjdzie stąd, że Chrystus zmartwychwstały nas będzie sobą napełnił. Są środowiska, w których Jezus już przygotowuje Pismo Święte, zrozumienie. I zacznie się ta epoka, o której już 2000 lat temu Jezus marzył, a Jan apostoł pisał: takich i takich błędów należy unikać. No nie będę tutaj powtarzał Apokalipsy świętego Jana apostoła, bo mają na internecie. Oni go nie rozumieli. Dziś kochamy Jezusa tak jak apostołowie, ale go nie rozumiemy. Niezbędne będą fakty, ale tak jak bolały te fakty apostołów, bardzo bolały, czuli się zdruzgotani, tak i nas będzie boleć to wszystko. Błogosławiony, kto odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa. Tak we wstępie, w prologu mówi Jezus, zmartwychwstały, zanim wtajemniczy swoich wyznawców. To wszystko, co się wydarzy. Błogosławiony. Co to znaczy błogosławiony? Błogosławiony to znaczy uniknie błędów. Uniknie błędów. Wejdzie nie w przekleństwo, ale w błogosławieństwo. I na końcu godne uwagi w epilogu. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła. Czyli jakiego anioła? Gabriela, tak? Michał jest, służy Bogu Ojcu. Rafał, Duchowi Świętemu, a Gabriel Jezusowi, Synowi Bożemu. On im zwiastuje. Czy anioł Gabriel zwiastował, jak gdyby dyktował Janowi Apostołowi, który to wszystko spisywał? Gdybyśmy poprawnie interpretowali, rozumieli Pismo Święte, to byśmy byli takim drzewem zasadzonym nad tonącą wodą, wodą życia. To uczuła pragnienie poznania Boga. Niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów wprost swojej księgi. Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plak zapisany w tej księdze. Powaga informacji tutaj, że nie można uprawiać fuszerki. A jeśli by ktoś odjął ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udział w drzewie życia w mieście świętym. Miasto święte to jest Kościół. Drzewo życia to krzyż chwalebny, krzyż przeniknięty zmartwychwstaniem, ten sąd miłości, miłosierdzia, przeniknięty zmartwychwstaniem, przebłyskiem, żeby mógł wejść za naszą zgodą w nasze wnętrze i nas strawić, strawić nasz umysł, naszą wolę, nasze człowieczeństwo, żeby inni konsumowali smaczne owoce drzewa życia. To odjąć i dołożyć, to jest cytat z Księgi Powtórzonego Prawa ze Starego Testamentu. Tak jak Izrael skończył swoją karierę, służbę Bogu, katastrofą, najpierw niewoli babilońskiej, to nie pomogło, później rozproszeniem, została im ściana płaczu po zrywie powstańczym w roku 70. Księga Powtórzonego Prawa to jest pierwszy komentarz do dwóch tablic w Arce. Pierwszy komentarz napisany już przez samego Mojżesza. To Mojżesz skomentował. Księga Powtórzonego Prawa mówi, że Bóg zawarł z wami przymierze, wziął odpowiedzialność za waszą ograniczoność poznania możliwości. Czyli Bóg poprzez przymierze chce być we wspólnocie z wami. Takich bogów, jak i ścili Egipcjanie, nie ma. Udowodniłem to poprzez plagi. Was, jako potomstwa Abrahama, wyprowadziłem. Skomentowałem to, co było w Egipcie. I duch tablica w dekalogu prorokuje, zapowiadam, że dzięki Arce, dzięki Fiat Maryi, pierwsza tablica dekalogu, Bóg stanie się człowiekiem w Jezusie Chrystusie. No i dlatego też święty Piotr, kiedy z Janem dokonali pierwszego uzdrowienia w Kaleki, wchodząc do świątyni jerozolimskiej o godzinie 15 naszego czasu po obiedzie, po uzdrowieniu tego Kaleki musiał się tłumaczyć przed ludem, przed tymi, którzy podziwiali Piotra i Jana. To nie naszą mocą, mocą tego, któregoście dopiero co ukrzyżowali, odrzucili. On zmartwychwstał, to jego mocą. I wtedy, jako pierwszy cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, że dekalog był zapowiedzią Boga, który stanie się człowiekiem. I on pierwszy ten dekalog zrealizuje w krzyżu i zmartwychwstaniu, że udziela nam swego ducha, byśmy byli zdolni to robić. Jezus przypomina historię Starego Testamentu, jak ona się skończyła, żebyśmy my do prostoty ksiąg świętych Apokalipsy niczego nie dodawali. Bo w Starym Testamencie uczeni w Piśmie dodali 613 wolno, nie wolno, a myśmy dodali całe biblioteki komentarza. Całe biblioteki. Nic nie wnoszące. Na ten temat się Jezus skarży i w poemacie Boga Człowieka i w innych współczesnych przekazach wiedza, wiedza, wiedza. A ja nie przyniosłem wiedzy. Ja przyniosłem wydarzenie, wydarzenie. wydarzenie. Bóg Ojciec we mnie jest darem dla każdego dziecka. Ma się między nami wydarzyć. Bóg ma zamieszkać w człowieku. Dopiero wtedy, kiedy Bóg w nas jest, my potrafimy udźwignąć naszą historię poprawnie. Jeżeli by ktoś odjął coś z tej księgi, myśmy całą księgę odrzucili. W związku z tym każdy chrześcijanin, niewielu jest takich, którzy reprezentują, o których można powiedzieć, to jest drzewo życia. On sobie, tak jak w drzewie, wszystko jest podporządkowane Bożej mądrości, miłości, rodzi owoce, życia dla innych. Tak w historii Kościoła było, działo się to tylko w życiu świętych, w tym życiu świętego solenizanta dzisiejszego. Nic wesołego, jak widzicie, nie mogłem wam powiedzieć dzisiaj. Nic radosnego. Ale nie będziemy zaskoczeni niczym. Będziemy wiedzieli, gdzie się zwrócić. Że mamy się zwracać w naszych czasach do drzewa życia. I że drzewo życia Chrystusa zmartwychwstałego trzeba mieć w sobie. A dalej już On będzie miał głos.